Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog. Tylko trzeba mieć z kim rozmawiać.
Witam, tu doniesienia z putinowskiej Polski.
I pić na skraju głupoty.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, na kolejny odcinek wywiad. Dzisiaj naszym gościem jest, no to jest gość specjalny, bo my tu różnych ludzi zapraszamy, wszyscy mają coś ciekawego do powiedzenia, ale rektora jeszcze tu nie mieliśmy. Otóż dzisiaj zapraszamy was do wysłuchania wywiadu z jego magnificencją, rektorem Instytutu Teologicznego imienia Pustynnego Demona. Witamy cię, cześć.
Szczęść Boże.
Oczywiście, dziękuję. Więc tak, ja najpierw wyjaśnię w paru zdaniach, czym ty się właściwie zajmujesz, bo nie każdy wie. Będę cię prosił o rozwinięcie. Czyli ty prowadzisz na Facebooku i na Twitterze profile właśnie o nazwie Instytut Teologiczny imienia Pustynnego Demona, w których od jakichś 3-4 lat, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
4 lat wyjdzie już, tak myślę.
Już 4 nawet, dobra. To od 4 lat publikujesz co zabawniejsze lub bardziej skandaliczne artykuły z czasopism, które dzięki nieustającej tytanicznej pracy Przemysława Czarnka jako ministra edukacji i nauki zaczęły być bardzo wysoko punktowane, co znaczy, że autorzy tych artykułów później to mogli na przykład mieć większe szanse na granty, co było gwałtem na nauce. Więc jakbyś mógł na początek powiedzieć, skąd w ogóle wziął się ten pomysł, że się za to zabrałeś? Czym jeszcze się zajmujesz jakby w ramach tego instytutu? No i co będziesz robił teraz? Ale to może nie, to co będziesz robił teraz to na koniec? Skąd ten pomysł i czym się właściwie zajmujesz? Jak ciężka jest to praca? Na czym polega tak troszeczkę bardziej w szczegółach?
No generalnie to się zaczęło tak naprawdę jeszcze jakoś w 2019 roku, kiedy na jednej z takich pronaukowych grup na Facebooku, nie pamiętam nawet której teraz, ale ktoś wyrzucił plakat dotyczący eventu organizowanego przez, zdaje się, oni się nazywali Stowarzyszenie Chrześcijańskich Pracowników Nauki. Takie bardzo ciekawe środowisko. I oni organizowali sobie, no do czasu COVID-a przynajmniej, konferencje takie, powiedzmy, naukowe. No i zaintrygowało mnie po prostu spis tych prelekcji, który tam był. Szczególnie jeden, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, bo tam ono się trochę różniło względem publikacji naukowej, którą tam wypuścili w związku z tym również. Ale po prostu zacząłem szukać, grzebać. Chciałem się dowiedzieć jak najwięcej na temat tych prelekcji, które się tam odbędą. No i znalazłem właśnie opublikowany artykuł naukowy w czasopiśmie Teologia i Człowiek, w którym no, opublikowano taki bardzo właśnie ciekawy artykuł. Ja nawet wam zaprezentuję teraz fragmenty, tylko nie go znajdę. Kurczę, chyba tutaj nie ujęłem tytułu, ale tytuł tej cudownej pracy naukowej był, o ile dobrze pamiętam, Eucharystyczne trwanie w perspektywie nauk ścisłych.
Przepraszam.
No, dosyć takie, no jakby nie patrzeć, no dosyć...
Naukowe.
Odważne tutaj, bardzo, oczywiście bardzo naukowe, tak? No i zacząłem, jak no, zajrzałem do tej pracy, no i patrzę na autorów. Kurczę, sami mądrzy ludzie, tak? Jeden fizyk, profesor, dwójka lekarzy, ksiądz od prawa, jeszcze jakiś kompletnie losowy pan Mirosław z Radomia, który nie miał podanej afiliacji naukowej. No ale no, jakby nie patrzeć, bardzo takie zacne grono akademickie, naukowe, tak? No to przecież nie będą gadać głupot. O Jezu, i co tam się działo w ogóle w tej pracy naukowej? To jest masakra. Bo to się okazało, że ta dwójka tych tutaj kochanych lekarzy, to byli ci lekarze, którzy badali słynny cud eucharystyczny w Sokołówce, to chyba tam miejscowo się nazywało?
Sokółce.
Tak,
tam był taki... Dodajmy na kawałku opłatka, który jak zawilgotnieje, tam się pojawiają pewne bakterie, które powodują kolor czerwony.
Ty się nie znasz, tutaj prawdziwi naukowcy to zbadali.
Właśnie, to właśnie... Nie przerywaj rektorowi, rektor wyjaśni zaraz o co chodzi.
Dokładnie. Tam po prostu ta dwójka tych naukowców wielkich, lekarzy, zbadała sobie ten opłatek, który tam upadł. No i oni stwierdzili, tutaj ci dokładnie powiem, bo mam zapisane, stwierdzono jednoznacznie, że to jest serce w agonii. Więc w gruncie rzeczy ten Jezus sobie umierał na ich oczach, można powiedzieć. Ale oczywiście trzeba było jakoś to udowodnić, tak? Jakoś pokazać, że jednak, no, no w jaki sposób Jezus, który sobie tam miał umrzeć 2000 lat temu, nagle tutaj znowu umiera. No to trzeba się zwrócić do fizyki. No i tutaj nasz kochany pan profesor fizyki z Poznania, nie będę mówił nazwiska, bo nie pamiętam teraz szczerze mówiąc, ale on jest dosyć jakby znany w środowisku tutaj poznańskim, no, poznańskiej nauki można powiedzieć. No napisał takie kilka różnych takich bardzo ciekawych fragmentów i ja tutaj pozwolę sobie zacytować dwa. Jeśli się określi Boga za Hawkingiem jako czynnik sprawczy spoza wszechświata, wówczas dowolny układ odniesienia może być potraktowany jako punkt widzenia ponadczasowego Pana Boga na naszą rzeczywistość ograniczoną czasem. Ponadto Biblia definiuje Boga jako wypełniającego niebo i ziemię, czyli znajdującego się w wielu układach odniesienia, albo raczej jako kogoś, w kim mieszczą się wszystkie układy odniesienia. Stąd Jezus, będąc Bogiem, mógł powiedzieć, że trzyma w rękach, przełamuje i daje apostołom do zjedzenia swoje ciało, które właśnie w tym momencie jest wydawane na Golgocie. Jego układ odliczania czasu różnił się od układu apostołów i różni się od naszego, ale nadal mieścił się w ramach ustanowionych przez niego praw fizyki rządzących światem materialnym. To jest jeden bardzo piękny fragment, ale jest drugi jeszcze lepszy. Już tutaj takie science fiction wjeżdża mocno. We wszechświecie istnieje nieskończona ilość układów odniesienia, w których wydarzenia ostatniej wieczerzy i Golgoty zachodzą jednocześnie. Jezus ustanowił Eucharystię w wieczerniku około 20 godzin przed tym, jak przelał krew na krzyżu. Jednak dla obserwatora oddalającego się od ziemi wzdłuż prostej łączącej wieczernik z Golgotą i w kierunku od Golgoty do wieczernika z prędkością na przykład 10 km na sekundę znajdującego się w odległości około 69 lat świetlnych od Jerozolimy. Te dwa wydarzenia były jednoczesne. Podobnie dla kapłana dokonującego obecnie konsekracji chleba w pojeździe kosmicznym oddalającym się od Ziemi z tą samą prędkością w odległości od Ziemi około 60 milionów lat świetlnych. Konsekracja odbywałaby się w tym samym momencie, co śmierć Jezusa na krzyżu. Układów odniesienia o takich właściwościach istnieje nieskończenie wiele we wszechświecie. Z punktu widzenia fizyki można powiedzieć, że następstwo czasowe zdarzeń zależne od układu odniesienia w pewnym sensie jest czymś drugorzędnym.
To jest fizycznie prawda. To jest fizycznie prawda. Dwa zdarzenia, które zaszły w dwóch różnych punktach w czasie i w dwóch różnych punktach w przestrzeni, mogą dla ciebie zachodzić dokładnie równocześnie, jeżeli tam z odpowiednią prędkością w odpowiednim kierunku się poruszasz. To jest prawda. W książkach do fizyki, jak się tam wjeżdża w czas już Einsteina, to się właśnie często podaje taki przykład, na przykład jeżeli to są polskie książki, że ty czytający teraz tę książkę, nie wiem, Bitwa pod Grunwaldem, możecie się wydarzyć jednocześnie dla obserwatora, który gdzieś tam daleko i z odpowiednią prędkością leci. Nie przyszło mi do głowy, że ktoś może naraz zrobić ostatnią wieczerzę i śmierć Jezusa na krzyżu. Ale widocznie tylko wyobraźnia mnie ograniczała.
Tutaj trzeba jedną rzecz powiedzieć. Przed chwilą cytowałeś coś, co jest pracą naukową, tak?
Oczywiście, jak najbardziej naukową. I to pisaną przez samych naukowców.
Tak, to jest bardzo istotne, bo to nie jest tak, że my sobie tu sięgnęliśmy po jakieś katechizmy i robimy sobie z nich bekę. To była praca naukowa i to jest tutaj najistotniejsze. No, bo ciężkie chwile przeżywaliśmy w trakcie tego słuchania, ale daliśmy radę.
Ale no właśnie, ty to przeczytałeś i to cię zainspirowało do czego?
Ja tylko się jeszcze do jednej rzeczy odniosę, zanim pójdziemy dalej. Bo wspomniałem o tym panu Mirosławie.
Z Radomia.
Tak, z Radomia, bo zainteresowała mnie jego osoba, no bo dlaczego on w ogóle jest jakimś takim randomem wymieniony w tej pracy. No i się nie do końca dowiedziałem, dlaczego został powołany do tej tutaj jakby no misji stworzenia tej przepięknego artykułu. No ale no się okazało, że gościu się w ogóle specjalizuje w temacie budowy i eksploatacji maszyn. jakby publikuje sporo, ale też ma takie no, widocznie hobbystyczne zajęcie eksploracji biblistyki i historii, no generalnie tutaj jakby chrześcijaństwa i też publikuje sobie w jakichś takich mało znanych periodykach. No oczywiście nie ma żadnej afiliacji naukowej, no bo po co mu jakby... On sobie to pewnie hobbystycznie robi. No. To chciałem tylko tu uściślić. Dodam też, że w bibliografii tego cudownego artykułu była na przykład taka pozycja, ale jeszcze o bibliografii na pewno będziemy mówić, ale no, w tym wypadku była to cudowne dzieło akademickie pod tytułem Fizyka i astronomia dla każdego, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych. Najwyższej tutaj wagi, tak, źródło.
No dobra, ale do czego cię to zainspirowało?
No zacząłem się zastanawiać, dlaczego nikt o tym nie mówi. W sensie to jest jakiś absurd na absurdzie, tak? Że beka jest czysta. Śmieszki można z tego robić, tak? I wtedy sobie pomyślałem, że bo to był jeszcze taki moment, kiedy był 2019 rok, były różnego rodzaju gdzieś tam takie skandale w większym świecie dotyczące nauki, jakichś takich prowokacji naukowych, że ktoś tam po prostu jakieś śmieszki sobie pisał i publikował w jakichś wysoko, jakichś takich renomowanych periodykach. No i zazwyczaj to dotyczyło gdzieś tam tej takiej części, powiedzmy, bardziej lewicowej, tak? W sensie lewicowej nauki, jakichś tak nauk społecznych generalnie, tam no te gendery, nie gendery i tak dalej. No i oni sobie gdzieś tam publikowali różnego rodzaju dziwne rzeczy, były takie różnego skandale. No i wiadomo, no w Polsce gdzieś te środowiska prawicowe zawsze mówią, a bo to lewaki, to jakieś takie głupoty piszą same, nie rozumieją nauki, a nauka to przecież, no wiadomo, musi być obiektywna, prawicowa najlepiej jakby była i wszystko wtedy gra. No i zacząłem się zastanawiać, kurczę, jeśli takie jaja siedziałem gdzieś tam po tej lewicowej części, tak? Już pomijam fakt, czy one były zasadne, czy niezasadne, bo to case by case trzeba byłoby rozważać. Natomiast zastanawiało mnie, co się dzieje na tej stronie bardziej prawicowej. No i postanowiłem zacząć szukać jakiego rodzaju rzeczy, treści są publikowane w tych, no jakby teologicznych, około religijnych periodykach w Polsce, bo po prostu no ciekawiło mnie, co tam jest ukrytego, bo na pewno jest coś ukrytego, bo po prostu tego nikt nie czyta. Oprócz osób gdzieś tam zainteresowanych albo hobbystycznie, albo no po prostu no innych gdzieś tam akademików, jakichś doktorantów, magistrów, którzy gdzieś tam sobie są zmuszeni do pisania jakichś tam różnych rzeczy. Więc no postanowiłem to sprawdzić. No i mnie to niestety bardzo mocno zaskoczyło, bo ilości tych głupot, mówiąc krótko, no to jest po prostu masa. I to jest bardzo interdyscyplinarne, tak? Bo to nie ogranicza się tylko i wyłącznie do teologii, ale do innych gdzieś tam nauk pokrewnych i jakby łączenie jednego z drugim, jakieś wątki religijne, generalnie no oczywiście największy Polak Jan Paweł II, zawsze drugi, gdzieś tam się zawsze pojawia. Więc postanowiłem, w sensie no to było w 2019 roku, więc dużo gdzieś tam czasu minęło, ale no gdzieś tam i dalej z tyłu głowy gdzieś to chodziło, kurczę, że może jest tutaj jakaś taka nisza do zagospodarowania. No i akurat się tak złożyło, że no Czarnek później gdzieś tam objął urząd właśnie ministra edukacji i nauki, no i zaczął prowadzić te swoje dziwne reformy. No i się okazało oczywiście, że nagle ręcznie dostosował ranking jakby no tych czasopism naukowych, punktacji naukowej, jakichś absurdalnych pułapów dla właśnie takich czasopism związanych albo z religią, albo z jak gdzieś tam kolegami z kulu, więc technicznie też religijne rzeczy. Trafiłem akurat w taki złoty moment, bo właśnie założyłem tego peja i to się właśnie nałożyło na ten moment reform, którą przeprowadzał, więc ja liczyłem tak naprawdę, że nie będzie żadnego zainteresowania, no bo to jest strasznie niszowy temat. Myślałem, że to tylko jacyś ateuszy i to naprawdę tacy zatwardziali będą chcieli w ogóle cokolwiek tutaj czytać na ten temat. Natomiast no się okazało, że środowisko naukowe, szczególnie bardzo dużo doktorantów, ale nie tylko, było podirytowane tymi po prostu zmianami i jakby potrzebowało jakiegoś takiego...
Comic relief.
Tak, dokładnie, jakiś taki relief, tak? W sensie, żeby no, zrzucić z siebie tą po prostu złość na to wszystko i obrać w żal.
Nie dziwi mnie tutaj frustracja pracowników naukowych, bo wyobrażam sobie, że jak ktoś robi doktorat albo już jest doktorem, tam sobie dalej jakąś, nad jakąś habilitacją na przykład pracuje i przeprowadza jakieś prawdziwe badania, tak? Szczególnie z nauk ścisłych, gdzie to jest dość A, długotrwałe, B, kosztowne i C, bardzo trudne.
Przepraszam, ale sugerujesz, że te badania, które przeprowadzono do napisania tego bardzo mądrego artykułu, którego nam, który nam rektor przeczytał, nie były prawdziwe? Nie wiem, to jest bardzo gruby zarzut.
Wiesz co, to jeszcze zobaczysz zaraz lepsze tam. Poprosiłem, by zebrał, ale wiesz, jakby nie dziwię się tak na serio, nie dziwię się, że pracownicy naukowi byli poirytowani, no bo to jest naprawdę ciężka praca, zrobić jakieś porządne badanie, żeby ono... z którego jeszcze coś wyniknie, prawda? Trzeba mieć grancik, później to opisać w jakimś czasopiśmie, to musi przejść przez tam dwie, trzy warstwy, tak, checkingowe. A tutaj się okazuje, że jakiś, sorry, no to już nie chodzi o to, że ksiądz, ale po prostu byle kto tak naprawdę, w jakimś niszowym piśmie, do czego zaraz przejdziemy, które jest wydane w 10 egzemplarzach, leży w jakimś archiwum, gdzie nikt go nie czyta, w formie elektronicznej prawie, że nie istnieje, tak, pisze coś tam o kalendarzu liturgicznym na Marsie i dostaje tyle samo albo więcej punktów.
Ja mam jedno pytanie, bo chciałem zapytać, czy ktokolwiek się tym zajmował, czy zaobserwowałeś, że ktoś podchwycił ten temat, nie wiem, no może jacyś dziennikarze na przykład cię zainteresowali tym, co się dzieje, czy też skupiało się wszystko u ciebie
to
na peju?
To od razu pytanie pomocnicze, czyli czy ktoś poza tobą to robi, ty spytałeś, a ja pomocnicze i dlaczego nikt? Bo wiem, że nikt.
Zdarzały się jakieś tam konta na Twitterze, które też się gdzieś tam zajmowały czasami śmieszkami. Może trochę szerzej z religii, ale no też dotyczyło to jakichś takich absurdów bardziej naukowych, jak gdzieś tam coś się bardziej wiralowego pojawiło. Wracając tutaj do tej kwestii, czy dziennikarze się zajmowali. Jeśli chodzi o dziennikarze, to kwestia wyglądała w ten sposób, że te reformy Czarnka były rzeczywiście opisywane, na przykład przez OKO.press, oni tam wyliczyli właśnie ile rzeczy związanych z teologią miało jakiegoś tam boosta punktowego. Ale też później pojawiły się artykuły w Gazecie Wyborczej, w zasadzie na podstawie tego, co mi się udało wygrzebać, no i które po prostu było zaprezentowane po prostu, jakiego rodzaju dziwne rzeczy są publikowane w polskiej nauce. Ale to już jakby było post factum, jakby po rozpoczęciu mojej działalności i na podstawie tego, co ja
stworzyłem. No ale korową pracę nadal wykonałeś ty, bo to ty to musiałeś.
Tak, oczywiście.
Czytać. Setki stron, no, bełkotu, tak?
Tak, no generalnie, no oczywiście to jest niszowe zajęcie, no, tak jak mówię, tego na poważnie nikt za bardzo się tym nie zajmuje, a tu dopiero no, takie strony śmieszkowej, no bo nie ukrywajmy, to jest jednak bardzo duża nisza, niepopularna, ludzie generalnie nie czytają czasopism naukowych, artykułów naukowych, bo się ludziom kojarzy to z nudą.
Według mnie ta nisza jest super ważna, bo ja pamiętam te teksty na OKO.press, gdzie rzeczywiście jak Czarnek zmieniał tę punktację, to pokazywano, no patrzcie, i tutaj teraz tyle, a tyle czasopism jakichś teologicznych, no to nie jest nauka, jakby, po prostu umówmy się, to nie jest nauka, nie? Więc tyle, a tyle tam czasopism teologicznych, teraz dostaje tyle, a tyle punktów i na przykład to jest więcej niż takie czy owo czasopismo naukowe, ale jakby kończono argumentację na tym, czy jakby autorzy, nie pamiętam w tej chwili kto pisał te artykuły, ale autorzy tak jakby wychodzili z założenia, że no każdy wie, że teologia to nie jest taka normalna nauka. W związku z czym, że promowanie punktami tych czasopism teologicznych, no to jest jakiś tam gwałt na nauce. Ale brakowało tego ciągu dalszego i ty go zapewniasz, bo ty rzeczywiście czytasz te czasopisma, albo tam przynajmniej przeglądasz, znajdujesz te naprawdę absurdalne, to zaraz będziemy cię prosili o dłuższe cytaty, jakichś takich najbardziej śmieszkowych, tak, fragmenty, ale rzeczywiście to przeglądałeś, czytałeś i pokazywałeś czarno na białym, że no to jest po prostu głupie, to nie ma nic wspólnego z nauką. I że tutaj o ten mechanizm punktacji też zaraz dopytamy dokładniej, że to ma realny wpływ. To nie jest tylko tak, że tam, no bo Czarnek tak zrobił, bo on jest wierzący, jest taki, takiego kościoła bogojczyźnianego, prawda? No więc tam sobie podbił punktację, żeby jak paru jego kolegów z kulu być może tam jakiś grancik złapało, którego by normalnie nie złapali. Tylko, że to jest naprawdę jakiś taki systemowy gwałt na polskiej nauce. Ale zanim do tego przejdziemy, bo tak poruszyłem kilka tematów, ja cię chciałem zapytać o jedno. O liczby. Ile ty tego przeczytałeś? Tych artykułów. Czy jesteś w stanie w ogóle oszacować? Ile czasopism? No jak długo to robisz, to już wiemy. Ile czasu to mniej więcej zabiera?
I ile punktów obłędu dostałeś, jak było po przeczytaniu tego wszystkiego?
Ojej. Ciężko mi to wyliczyć. Mówimy tutaj o setkach w zasadzie artykułów w tej chwili. Na przestrzeni tych lat. Wiadomo, część z nich sobie gdzieś tam tylko przeglądam lekko, jeśli nie znajdę nic interesującego, no ale jak już znajdę coś interesującego, no to czytam jakby od A do Z. Zdarzało mi się czytać jakieś doktoraty i monografie do tego, więc tak, no tego jest niestety sporo. No i właśnie to mnie najbardziej szokowało w tym wszystkim, że to nie jest tak, że ja, szczególnie na początku działalności, że jakoś specjalnie musiałem to wygrzebać z jakichś takich naprawdę czeluści polskiej teologii. Tylko ja po prostu znajdowałem nazwę czasopisma, wrzucałem ją w Google, czytałem najnowszy numer, no i zawsze się coś znajdowało tam. Dosłownie, no, jeśli miałem kaprys, żeby wrzucić coś na przykład dzisiaj na Instytut, to wystarczyła mi, nie wiem, godzinka, żeby coś znaleźć maksymalnie, w sensie dodań do tego czytania tego artykułu i no wiadomo, tam zdobienie screenów później. Generalnie no dużo czasu niestety na to poświęciłem, to trochę się stało takim, nie wiem, mrocznym hobby.
Guilty pleasure może.
Tak, guilty pleasure, tak, dobry też motyw na prokrastynację, tak, jak trzeba było coś do pracy zrobić, to człowiek zamiast robić to do pracy, no to sobie czytał artykuły, no bo się edukował, tak, z polskiej teologii. Nie, żeby mi to przyniosło jakichkolwiek tutaj nowej, ciekawej wiedzy, ani takiej praktycznej, ani też nawet, nie wiem, do pochwalenia się gdziekolwiek, ale no, jest.
To wiesz co, takie mam pytanie, które tam z naszej, takie trochę żartobliwe, z naszej grupy patronackiej. Czy przypadkiem, jak tak się w to wgłębiałeś, nie przyszło do głowy, żeby rzucić to wszystko i zostać potem zostać naukowcem i zrobić habilitację, zostać doktorem habilitowanym spod znaku rektora, czy tak nie rektora, tylko spod znaku Czarnka?
Pojawiały się takie myśli, ale nie, jednak to jest. To wiesz, to jest trochę jak na przykład wykorzystywaniem wszelkiego rodzaju foliarzy. Biznesik, nie wiem, z jakimiś magicznymi kamieniami, które sobie pozbierasz w lesie, pomalujesz tam jakieś runy na nich i sobie sprzedajesz, mówiąc, że to są jakieś złote środki. Biznes jak biznes, zarobić na tym na pewno sporo można, bo istnieją takie biznesy, ale po prostu nie mam zwyczajnie sumienia. Pan Bóg tutaj mnie strzeże.
To ja tylko jeszcze dodam, że nie czytałem wprawdzie tych pism teologicznych tak jak ty, ale trochę się zajmowałem pisowskimi dotacjami państwowych pieniążków na różne podmioty, a to na nacjonalistów, a to na jakichś radykałów religijnych. I oczywiście jak najbardziej pojawiała mi się taka myśl, że po co ja się tutaj męczę, iść, zarejestrować fundację, nazwać ją, żeby miała w nazwie coś z patriotyzmem, z Chrystusem, z jakimś mieczem, z
Janem Pawłem.
Coś takie.
Właśnie, Janem Pawłem, pominąłeś najważniejsze.
Jakoś zrobić taką sałatkę z tych słów, prawda? Nazwać to jakoś tak. Potem wykupić prawa do jakiegoś filmu patriotycznego, niszowego, to kilka tysięcy złotych kosztuje, za kilkaset złotych wynająć salkę, a potem złożyć wniosek o grant 500 000 za, tak, za puszczanie tych filmów 7 osobom, które na to przyjdą, bo wydrukuję dosłownie 50 ulotek. I rozrzucę u siebie po miasteczku. Oczywiście, że były takie myśli, no ale jakby tym się chyba różnimy od tych, którzy to robią, że tego nie robimy, nie?
Tak, tylko tutaj jeszcze jest dodatkowa kwestia bycia w tym środowisku dosyć hermetycznym. Oczywiście, w sensie nie wiem na ile rzeczywiście to byłoby możliwe do wykonania od takiej strony praktycznej ze względu na to, że się nie jest nikim znanym, więc wejście do tego środowiska może nie być takie łatwe, tak?
Słuchaj, no ale z drugiej strony pan Mirosław z Radomia jakoś dał radę, więc może i tobie by się udało.
Pan Mirosław już publikował pewne rzeczy odnośnie
tego. Przepraszam, to przepraszam.
Ja myślę, że na pewno miał dobre znajomości. Tutaj pan Mirosław zdecydowanie był dobry w networkingu.
No dobra, ale przechodzimy do najważniejszego pytania i tu będziesz leciał cytatami. Jakie są najbardziej szalone i bezczelne artykuły, na jakie trafiłeś?
O jest. Generalnie istnieje kilka kategorii.
To było następne pytanie, czy da się je pogrupować? Możemy je zamienić miejscami. Najpierw powiedz, czy da się je jakoś pogrupować tematycznie?
Oczywiście. Moim ulubionym podgatunkiem jakby no, publicystyki teologicznej są tak zwane, ja to nazywam creepypastami. Czyli to są zazwyczaj artykuły, które mówią o żywotach różnych świętych, błogosławionych, jakichś różnego rodzaju no, superbohaterach religijnych. Im dalej się cofamy, tym coraz bardziej absurdalne historyjki są związane z tymi świętymi, którzy gdzieś tam latają, lewitują, walczą z demonami. No i oczywiście jakby nie ma jakby problemu z tym, żeby opisywać te rzeczy, bo to są ciekawe rzeczy od takiej strony badania mitologii, tak? Jakby kulturoznawstwa, to są jakby no część jakby historii i też część kultury. Nie ma z tym jakby żadnego problemu. Tylko no warto byłoby do tego podejść troszeczkę z większym sceptycyzmem, żeby jednak nie wierzyć bezpośrednio w to, co pewnie ludzie z dawnych lat wspominali o tych jakby świętych i błogosławionych, bądź ci sami święci gdzieś tam opisywali w swoich pamiętnikach. Więc już sama krytyka źródeł leży zwyczajnie. I to jest najśmieszniejsze właśnie w tym wszystkim, bo oni tworzą te publikacje naukowe z taką 100% zaufaniem do źródeł. I tutaj dam kilka takich ciekawszych fragmentów. Będę skakał po różnych świętych czy tam błogosławionych, bo mam po prostu gdzieś tam kilka różnych cytatów. No ale no tutaj na przykład jeden taki bardzo fajny. W 1926 roku, w dzień liturgicznego wspomnienia aniołów stróżów, które stanowi dla jej zakonnej wspólnoty święto, zapisała następujące słowa Chrystusa. Będziesz całe życie za nic mianą, niezrozumianą, będą cię usuwać, będziesz napastowaną przez szatanów i złych ludzi. Ogarną cię ciemności wewnętrzne, te same, co już doznawałaś i jeszcze większe. Ale ja cię wspomogę. Swoistym potwierdzeniem tych słów było zdarzenie, które opisała po pogrzebie mistrzyni nowicjatu. Wtedy do modlącej się Wandy podeszła nieznana jej osoba, która powiedziała jej, co zanotowała w swoim dzienniku. Moje drogie dziecko, nie stawiaj oporu Panu, bo On swojego dokona i w ziarnku piasku. Nie przerażaj się cierpieniami, które Bóg przygotował i obiecał. Nie zmartw się śmiercią mistrzyni. Oddaj się najzupełniej Panu, w osobie księdza Makarewicza. On będzie tobą kierował, bo w przeciwnym razie zginiesz. Pamiętaj, że nie jeden szatan na ciebie czyha. Po tych słowach osoba ulotniła się. No tutaj takie, no jak widać, paranormalne zdarzenia.
I wszystko oparte o dziennik bohaterki.
Oczywiście, tak.
Ja to chciałbym tylko powiedzieć, że to takie piękne, może nie zderzenie, tylko zmiana poziomu. Najpierw było wszystko uzniesione, a potem się pojawia konkretne nazwisko konkretnego księdza. I to mnie troszkę zabiło. To.
No dobra, ale jakie są inne grupy? Bo tutaj mamy creepypasty, jak mówisz, żywotów świętych. Jakie są jeszcze?
No oprócz żywotów świętych, no to są jeszcze oczywiście takie bardziej starające się być naukowymi, pozorować jakąś naukę ścisłą, powiedzmy, że niby tam jakieś badanie przeprowadzają, patrzysz na próbkę, to się okazuje, że to nie wiem, 20 jakichś licealistów w szkole, albo jakieś właśnie tego typu absurdalne rzeczy od strony takiej właśnie bardziej metodologicznej, takie kompletne gdzieś tam absurdy. Innym gdzieś tam typem rzeczy, no to jest trochę związane z creepypastami, no ale angelologia i demonologia, czyli właśnie opisy jakichś tam aniołów stróżów i tak dalej, jak to tam Pan Bóg sobie ładnie wymyślił. Oczywiście janopawlistyka, to jest jakby bardzo szeroki w Polsce popularny nurt teologiczny. Jan Paweł II to jest wszystkim. Ja zaraz też mam przygotowane kilka bardzo pięknych fragmentów na temat największego z Polaków, bo to trzeba.
Ja tutaj tylko wtrącę, bo to jakiś czas będziemy wtrącać, że my tu rozmawiamy o pracach naukowych, które pojawiały się w naukowych czasopismach, takich, które dzięki premierowi, na szczęście nie, ministrowi Czarnkowi miały bardzo wysoką punktację i których publikowali ludzie, którzy uważali siebie za naukowców. Kontynuuj.
Dokładnie tak. To są ludzie z tytułami bardzo często, profesorowie, doktorowie, różnego typu ludzie z jakimiś osiągnięciami, powiedzmy, akademickimi, dostający różnego rodzaju nagrody. Niech tylko znajdę jeden z takich śmieszniejszych fragmentów. O, mój ulubiony fragment z tutaj podgatunku creepypasta. Trzeci podrozdział, badania lekarskie. Już się robi dobrze. Jeden ze współbraci namówił Elię, by zgłosił się na badania w szpitalu. Poddano go wielokrotnym gruntownym testom. Elia odbył nawet podróż do Instytutu Psychofizyki w Stanach Zjednoczonych. Przypuszczalnie to badanie opisuje Turolli w jednej ze swoich książek na temat Elii. Badanie miało miejsce na 10 dni przed Wielkanocą. Elia poddawany był badaniom i obserwacji przez doktora Finchnera i drugą lekarkę, której nazwiska, jak dopowiada Turrolli, nie mógł sobie przypomnieć. Zaprowadzono go do pokoju i położono na łóżku, pod którym umieszczono specjalny materac podłączony przewodami elektrycznymi z aparaturą medyczną. Do jego ciała przypięto klamry połączone z aparaturą monitorującą tuż obok łóżka, a na suficie umieszczono kamery, które rejestrowały przebieg wydarzeń. O godzinie 15, Wielką Sobotę, klamry i przewody same się odłączyły, jakby wyrwane przez potężną siłę. Drzwi pokoju, w którym leżał Elia, otwarły się na oścież. Wózek z aparaturą ruszył przed siebie i pędził po korytarzu, a kolejne drzwi otwierały się przed nim w tajemniczy sposób. Po przeprowadzeniu badań lekarze orzekli: Elia, jesteś niebiańską osobą, a twoje zdolności wykraczają poza zdolności naturalne. Nasza praca kończy się w tym miejscu.
Przepraszam, takie pytanie, czy przypadkiem to nie był Uniwersytet Miskatonic, o którym pisał często Lovecraft w swoich pismach, bo to jest, tak brzmi podobnie. Ja naprawdę nie wiem, od czego zacząć, bo anielska osoba, tak? Czyli boska osoba i ciekawe, w jaki sposób naukowcy mogliby to stwierdzić? Jakie są sposoby na określenie tego, kto jest, a kto nie jest taką osobą?
Ja mam tylko jedno pytanie. Czasopismo, w którym to się pojawiło, za ile punktów było?
O Jezu, no to właśnie jest na teraz problem, że nie zapisywałem, w sensie do tych screenów akurat, nie zapisałem sobie nazw czasopism, ale to jest też dodatkowy problem, że niestety one się zmieniały, ta punktacja się zmieniała na przestrzeni czasu.
Ale jest więc... to jedno z wysoko punktowanych przez Czarnka czasopism.
Tak. Myślę, że co najmniej 40 miało.
Co najmniej 40 punktów. Czyli napisanie czegoś takiego, co właśnie tutaj zacytowałeś, rozumiem, że to jest tam na ilej stron, taka piękna
no, historia, tak.
Hagiograficzna trochę. Napisanie czegoś takiego dzięki Czarnkowi było równoważne napisaniu naprawdę porządnego artykułu naukowego i publikowaniu go. No jak tam 40 punktów, to nie jest jeszcze jakieś mega prestiżowe czasopismo, ale jednak w dość prestiżowym czasopiśmie naukowym. Jeżeli to było punktów 70 lub 100, to już naprawdę bardzo trudno coś takiego napisać, a wystarczyło napisać taką historię o jeżdżącym wózku i niebiańskiej istocie w szpitalu.
To muszę popełnić pewną dygresję, bo przypomniał mi się, kiedyś Rafał Ziemkiewicz rozpaczał, że w kraju, z którego pochodzi Stanisław Lem, fantastyka jest tak mało czytana i w domyśle mało da się na niej zarobić. No wydaje mi się, że gdyby że tutaj była jednak taka nisza, z której mógł skorzystać, bo jednak okazuje się, że można było na fantastyce zrobić pewnie i karierę naukową.
No dobra, ale to wracamy do mojego poprzedniego pytania przed tym grupowaniem tematycznym. Jakie były najbardziej szalone i takie bezczelne? Nie ukrywam, bo pamiętam oczywiście tam, czytuję twój profil. No czekam też trochę na te o papieżu, bo pamiętam, że przybliżałeś kiedyś taki artykuł, gdzie on był wysoko punktowany, chyba był za stówę nawet, gdzie autor przez ileś tam stron się zastanawiał nad tym, czy papież lubi grać w szachy i konkluzja była, że nie wiadomo.
Tak, tak, mam nawet tutaj screena z tego, przeczytam
to abstrakt. To tego, jakbyś tego. Mógł zacząć, to poproszę.
Tak, to jest bardzo piękne. Oczywiście autorem jest z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II, no wiadomo, tutaj zainteresowania są zgodne. Jan Paweł II i szachy. Streszczenie. Niniejszy szkic poświęcony został kwestii zainteresowania Jana Pawła II problematyką szachową. Jak odnotowuje się w wielu ogólnodostępnych źródłach, sport szachowy obok innych był jedną z pasji młodego Karola Wojtyły, a następnie papieża Jana Pawła II. Przypisuje mu się udział w słynnym międzynarodowym turnieju szachowym przedwojennego Krakowa, jak również autorstwo szeregu kompozycji szachowych, tak zwanych trzy chodówek. Które następnie zostały opublikowane w fachowych periodykach poświęconych 64 polom. Autor szkicu systematyzuje informacje na temat rzekomego hobby papieża Polaka, którym miała być królewska gra oraz praca w charakterze tzw. problemisty szachowego. Słowa kluczowe, Jan Paweł II, Karol Wojtyła, papież Polak, szachy.
Znaczy, okej, to pomijając na razie, czy mu się to udało udowodnić, czy nie, i czy papież rzeczywiście lubił grać w szachy, czy nie, czy może lubił jakby młody, a nie lubił jakby starszy, co to ma wspólnego z nauką? Czy macie jakiekolwiek pomysły? Bo jakby możemy wziąć dowolnego innego człowieka, żeby tu nie było, że my się wyśmiewamy z religii. Nie papieża, nie wiem, Piłsudskiego. O, Piłsudski przecież zmieniał nawet wyznanie, żeby móc rozwód wziąć i nowy ślub, więc był socjalistą. No nie był szczególnie religijnym człowiekiem, a może tak powiedzmy, tak? A był znanym Polakiem przez wielu uważanym za wybitnego. No i okej, dobra. No i gdybyśmy teraz napisali artykuł, czy Piłsudski lubił grać w warcaby? No przecież to jest absurd, nie? Znaczy, napisać taki artykuł to sobie oczywiście można i to nie stosujemy tu żadnej cenzury, ale nie, żeby on dostawał tam 70 czy 100 czy ile punktów w klasyfikacji naukowej, no bo to nie jest nauka, to jest po prostu co najwyżej rozważania historyczne, no jakby artykuł o tym, nie wiem, jak Piłsudski wygrał Bitwę Warszawską, jakaś analiza krytyczna źródeł, to może być artykuł naukowy. Artykuł o tym, na przykład, jeżeli o Janie Pawle II, jaki wpływ jego encykliki miały na przykład na stanowione w Polsce prawo, w nawiasie duży, tak, to by była praca naukowa, za którą mógłbym dać jakieś punkty, ale nie to, czy on lubił grać w szachy, jakie to ma znaczenie. A gdyby to było o wędkarstwie, o pływaniu kajakami, o graniu w koszykówkę, no...
Przepraszam, ja muszę ten suchar to popełnić, ale wiesz, być może było tak, że Piłsudski doprowadził do tam zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej dlatego, że grał wcześniej w warcaby albo szachy i tu by się już dało to zazębić. A nieco bardziej na poważnie to jest... Ile stron miał ten artykuł o papieżu i szachach?
Wydaje mi się, że on nie był jakiś tak strasznie długi, chyba 10 stron.
A, nie, no to spoko.
Znaczy nie, to ja jako skończyłem socjologię, mieliśmy tam teksty bodajże Bourdieu, które miały 40 stron, a generalnie wszystko się rozbijało jeden akapit, także no nie zaskakuje mnie to jeszcze, natomiast no muszę sobie westchnąć, czyli 10 stron, z którego nic nie wynikało i dostało się za to bardzo dużo punktów. No, powiem szczerze, że kurczę, bardzo naukowo to wszystko brzmi. Nauka była w bardzo dobrych rękach, Polska.
Tak, ja dodam, że ten artykuł rzeczywiście był generalnie ciekawy. Jakby ta kwestia, czy Jan Paweł II był jakiś tam po prostu związany gdzieś tam, powiedzmy, na jakimś takim nawet profesjonalnym poziomie z szachami, jest ciekawy. Ale no niekoniecznie w ramach artykułu naukowego. To byłby fajny artykuł na przykład w ramach, nie wiem, fact-checkingu, tak? Czy jakiś po prostu artykuł, nie wiem, w niedzieli, gościu niedzielnym. Doskonale pasuje, żeby sobie jakaś tam osoba zainteresowana postacią Jana Pawła II sobie przeczytała o tej intrygującej kwestii. Czy jakimś właśnie periodyku związanym z szachami, tak? To jest świetna historia.
To by było dobre miejsce.
Ale no niekoniecznie w czasopiśmie punktowanym, tak?
No, ale poprosimy więcej, bo ja pamiętam na przykład, że pisałeś o jakimś artykule, który był chyba czymś w rodzaju biografii ciotki Jana Pawła II, która nie była, o ile wiem, osobą publiczną, tak?
Tak, ale tam jest ciekawy wątek jeszcze z tym. Nie mam niestety tego fragmentu przygotowanego. Natomiast, no tak, tytuł po prostu tej pracy naukowej za 100 czarnków, ale potem ten periodyk chyba zwiększył sobie punktację do 100, iluś nie pamiętam. W każdym razie to była historia, biografia po prostu ciotki papieża. Ale tam jest taka intrygująca kwestia. Bo się okazało, że ciotka papieża podpisała worklistę.
No i tak, no tutaj jest to ciekawostka, ale żeby to akurat za tyle czarnków miało być...
No nie, ale ciekawostka pod tym względem, że wiesz, gdyby to był jakiś ciotka Tuska.
Och, no tak.
A to tak, wystarczy, tak. Że dziadek Tuska tam był, wiesz, tak, jak wiemy, był... A to jeszcze taka krótka dygresja, bo o tym dziadku Tuska, to pamiętam, że w Normana Davisa książce na temat II wojny światowej nawet można było przeczytać o tym, że kto debankował, że to jaka to była bzdura. Ale tak jak mówisz, gdyby tam jeszcze ktoś w okliczce podpisał, to byłoby o tym głośno, a że to ciotka papieża, no to wiesz.
No to trudno. Święta kobieta.
Dokładnie.
Volkslisty podpisywały, nie wiem, dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi. Niektórych do tego zmuszano, innych nie. Niektórych można uznać za kolaborantów, innych nie. Dobra, tu po pierwsze to było 80 lat temu, po drugie, dopóki nie mówimy o kimś, kto no, był jakąś osobą publiczną. No, czym innym jest, gdy Volkslisty podpisywał, nie wiem, profesor uniwersytetu i de facto otwarcie jakby zawierał kolaborację, tak, czy otwierał kolaborację z okupantem, a czym innym, gdy to była jakaś tam kobiecina z tych Wadowic, tak, która po prostu miała siostrzeńca czy bratanka, który 50 lat później miał zostać papieżem, jakie to, no tam 30 lat później, jakie to ma znaczenie? I jeszcze za 100 czarnków mówisz, tak, za 100 punktów, czyli bardzo dużo, bo przypomnijmy, punktacja jest 0, 10, 40, 70, 100, 140, 200, tak?
Dobrze. Nie ma 10, 20.
Tak.
Mhm. W sensie, no jeśli chodzi o tą punktację, no to generalnie tutaj trzeba, myślę, wspomnieć, zarysować, o co z nią chodzi generalnie. Przed czarkiem, przed Gowinem tak naprawdę, tak? Dla mnie już nie będę wchodził w szczegóły, o co to działało, no ale były tam kilka list. Ten system też był gdzieś tam krytykowany, że on nie odzwierciedlał rzeczywiście jakby poziomu nauki i tak dalej, i tak dalej. No i przyszedł sobie Gowin, który postanowił zreformować cały ten system. No i ludzie się oczywiście spierali, czy to dobrze, czy źle. No jakby zamysł był, powiedzmy, w miarę jakiś tam sensowny, wykonanie, no jak zawsze. Ale no chodziło o uproszczenie tego systemu właśnie, żeby była sobie ta skala od 0 do 200. No i każdy gdzieś tam periodyk, jaki istnieje na świecie, w którym polscy naukowcy publikują, żeby miał przepisaną po prostu punktację i tyle. To jest generalnie taki szerszy problem z ewaluacją nauki, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowana kwestia. Dużo gdzieś tam dyskusji się toczy na, po prostu na świecie globalnie na ten temat, bo impact factor na przykład też jest mocno, bardzo mocno krytykowany, to jest jakiś tam standardem powiedzmy, ale tutaj doszło do wielu dziwnych absurdów w związku z tym polskim systemem. Generalnie jakby założenie było takie, żeby promować polskie czasopisma, ale miało to sens pod tym względem, że są pewne tematy, które, czy nawet dyscypliny naukowe, które bez sensu jest jakby zajmować się nimi z perspektywy takiej międzynarodowej, tak? Na przykład, nie wiem, jeśli ktoś pisze o polonistyce, to bez sensu, żeby publikował te artykuły w zagranicznych periodykach, w innych językach, a fajnie jakby dostawał duże punkty za publikowanie ich w Polsce. I to samo dotyczyło historii. Ja znałem takie przypadki, których powiedział mi jeden gdzieś tam znajomych historyków, że bywały po prostu właśnie takie przypadki, kiedy polski profesor specjalizujący się w jakimś tam, no, nie wiem, okresie średniowiecza, opisywał polskie sprawy o polskich królów, ale publikował to po niemiecku w niemieckich periodykach, bo po prostu się to bardziej opłacało, jeśli chodzi o gdzieś tam tworzenie kariery. No i no, myślę, że to można pomyśleć, jakby zastanowić się, że rzeczywiście no, jest to trochę absurdalne, tak? Jeśli budujemy jakąś tam bazę wiedzy na temat polskiej na przykład historii, no to fajnie byłoby, gdyby ona była po polsku jednak i gdyby ci naukowcy chcieli publikować w Polsce. No i stworzono ten system, który miał niby promować właśnie polskie periodyki, no tylko szkoda, że po pierwsze bardzo spora część tych polskich periodyków no, była kijowej jakości już na samym wstępie, na dwa, że one dostawały potężnego boosta i niestety to Czarnek po prostu wywindował do jakichś naprawdę absurdalnych poziomów, tak? Bo my mówimy tutaj o na przykład pedagogice katolickiej, która w ogóle nie była indeksowana wcześniej i nagle on ją przeniósł z 0 do 70 punktów w ciągu kilku lat rządów tutaj pana Czarnka. To czasopismo doszło do pułapu 200 maksymalnej punktacji i artykuły, które ludzie gdzieś tam pisali, to były pisane artykuły dosłownie na kolanie, które gdzieś tam ktoś mógł sobie spokojnie na kacu w weekend napisać. I to miało taką samą punktację, co praca naukowa tworzona przez jakiś międzynarodowy zespół, który poświęcił, nie wiem, ostatnie 4 lata w ogóle, żeby stworzyć coś rewolucyjnego, tak, i publikował to sobie w Science czy tam Nature.
O właśnie tak, to chciałem powiedzieć, że 200 punktów jest zarezerwowane dla tych najbardziej znanych międzynarodowych czasopism naukowych, jak Science, Nature, jakiś Lancet, prawda, albo jakiś
dokładnie, American Journal. Młodzi naukowcy marzą, żeby publikować w takich miejscach, tak? To jest duży prestiż.
Tak, to tak. Się mało komu udaje, a tutaj, bo akurat tym pedagogiką katolicką albo pedkatem, jak ty to skracałeś.
To nie ja skracam, bo oni tak się oficjalnie nazywają.
No tak, rzeczywiście, tak, ale to tym pedkatem mnie też zainteresowałeś, to było kilka miesięcy temu, pamiętam jakoś chyba jesienią, i rzeczywiście, no też przyznam, na jakąś godzinę wpadłem w króliczą norę, tam na ich stronie buszowałem. To są, powiem tak, no ja trochę piszę, ty Piknik trochę piszesz i ty też trochę piszesz. Każdy z nas byłby w stanie w jedno popołudnie pyknąć taki artykuł zupełnie z głowy. Zupełnie z głowy, zapewniam. I lepszy też bym pyknął z głowy. W ogóle bym nie potrzebował żadnych źródeł, dać mi tylko temat, powiedzieć, że ma być 10 stron i że będą za to pieniążki albo punkty, tak? To ja w jedno popołudnie takie coś naprawdę jedną ręką napiszę. To było mega, mega proste. Nie spełniało to żadnych warunków w ogóle artykułu naukowego. Chciałem jeszcze poruszyć taki temat i to może jak już do pedkatu doszliśmy, to jest dobry moment. Czyli, bo my tutaj powiedzieliśmy, że no dobra, te artykuły są szalone, że nie są naukowe, czyli że tam czy papież grał w szachy, kim była jego ciotka, czy ukrzyżowanie Jezusa i ostatnia wieczerza wydarzyły się naraz, tak? Jak jesteś odpowiednią prędkością, się gdzieś tam poruszasz w przestrzeni kosmicznej. Ale one mają też chyba całą długą listę grzechów, takich niemerytorycznych, tylko takich technicznych, czyli brak źródeł, recykling, prawda? Brak żadnego wnioskowania, brak jakiejś struktury tego artykułu. Jakby jednym z takich grzechów był właśnie ten recykling, czyli że autorzy, na przykład jakiś ksiądz, pisał artykuł w jakimś nisko punktowanym, zupełnie niszowym pisemku, ponieważ nikt tego nie czytał, to nikt nie wiedział, że on za pół roku w innym pisemku praktycznie kopiuje i wklei cały ten artykuł, zmienia ewentualnie jeden akapit z tymi samymi błędami, a bo tam jeszcze jest mnóstwo błędów, to dodajmy od strony technicznej, nikt tego nie edytuje, nie ma korekty, prawda? Ja chyba właśnie na tym Petcacie trafiłem na jakiś artykuł, który, jeżeli chodziło o interpunkcję i stylistykę, to wyglądał, jakby to pisał jakiś uczeń, no maksymalnie szóstej klasy szkoły podstawowej, naprawdę. Albo ktoś, nie wiem, na kacu właśnie, tak jak powiedziałeś. I takie rzeczy, i to podkreślmy, bo to jest tutaj najważniejsze. To, że ludzie piszą głupie artykuły, to się zdarza. To, że piszą biografię ciotki papieża, mają do tego prawo. Natomiast to zaczęło być punktowane po prostu jak legitne, bardzo trudne, tak, publikacje naukowe w mega prestiżowych pismach.
Ja tu tylko, wiesz co, Bęcik, ja tylko się wtrącę, bo mam bardzo niemerytoryczną uwagę, ale czy tylko mnie się wydaje, że skrót Petcat jest takim bardzo ryzykownym skrótem, jeżeli się weźmie pod uwagę to, że to jest religijne, bo wydaje mi się, że strasznie. Ale to już koniec moich niemerytorycznych uwag, oddaję głos.
Oficjalna domena pedagogiki katolickiej to jest właśnie Petcat. Więc... No. To nie ja wymyśliłem, tak? Tak, jeśli chodzi o tą kwestię techniczną, kompletnie się zgadzam, to są rozprawki szkolne dosłownie, tak? Nawet gorzej, w sensie to w szkole, liceum, te niektóre z tych prac to w ogóle byłyby ocenione na, nie wiem, dwóje, tróje, tak? Nie są nawet dobre rozprawki szkolne, to są słabe rozprawki. Więc to jest absurd, czysty, zwykły absurd, że takie coś w ogóle jest traktowane jako artykuł naukowy, tak? Właśnie, no, tworzone prawdopodobnie w jeden dzień, chociaż z drugiej strony już wolę już takie rzeczy czytać, niż się czasami zdarza jakiś ksiądz, który jest po prostu takim mocnym grafomanem i publikuje sobie strasznie nudny tekst o Janie Pawle II na, nie wiem, 40 stron i przejdź przez to. To jest też koszmar trochę, bo on może być technicznie spoko, no ale no, jest trudno.
Nie wiem, to mi chodziło o to, że pytanie, czy tekst o Janie Pawle II może być nudny, bo to jest, wiesz, to czy to przypadkiem nie podchodzi pod obrazę uczuć religijnych.
Niewątpliwie zaraz też zacytuję jeden fajny artykuł.
Powiem w ten sposób, że to też takie troszeczkę, to, że grafomania to jest jedno, ale takie pójście na łatwiznę, że ktoś po prostu siedzi i ma jakiś flow, pisze jakieś głupoty, no ale tak jak trzeba to powtórzyć, to były punktowane pisma naukowe.
No dokładnie, no i to jest niestety duży problem. A jeszcze, ja tu jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, bo generalnie spora część tych prac, one podejmują się tematów, które mogłyby być realizowane w ramach jakiejś naprawdę w porządku pracy naukowej. Nawet mogę się nie zgadzać z jej gdzieś tam wynikami, mogę się nawet nie zgadzać z tym, że one są jakby dobrym, że to jest dobry temat do pracy naukowej, tak? Ale no one mogłyby być dobre, gdyby tylko ktoś się postarał. Gdyby ktoś rzeczywiście nie zrobił to na odwal, tylko rzeczywiście usiadł do tego, spędził kilka tygodni na wertowaniu, nie wiem, literatury na ten temat. Bo teologia gdzieś tam jest związana z na przykład filozofią, tak? To można gdzieś tam próbować argumentować, mogę się z tym nie zgadzać, mogą mi ludzie wchodzić w polemikę, no ale to można zrobić na poziomie. I gdyby to było na poziomie, to nie byłoby też aż tyle kontentu na mojej stronie. Natomiast no, sytuację mamy, jaką mamy, tak?
Czy nie wydaje ci się, że to po części pochodna tego, że... No tak, pismo jest założyć bardzo łatwo, tak? Po prostu rejestrujesz numer ISSN i masz. Każdy może to właściwie zrobić. No i tych pism, pisemek było bardzo dużo, bo ta rzesza tych teologów po kulu czymś się musi zajmować i nie bardzo trochę mają czym. No więc tych pism zawsze było dużo. I teraz, ponieważ były niszowe... Miały niskie budżety, nie pisali tam jacyś renomowani naukowcy, choćby to byli cudzysłów naukowcy od teologii. Po prostu był jakiś periodyk, który raz na kwartał wychodził i on dotyczył tylko jakiegoś wydziału teologii na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym. Coś takiego, tak? I nikt tego właściwie nie czytał. I teraz nagle przychodzi Czarnek i mówi, słuchajcie, wy teraz dostaniecie 100 punktów, a nie byliście nawet indeksowani. Tak jak Petcat, który jest przecież utworzony w jakiejś lokalnej szkole teologicznej, przepraszam, przypomnij mi, w Sandomierzu, dobrze pamiętam?
Chyba nie, to chyba jakaś inna miejscowość, nie pamiętam teraz dokładnie.
No dobra, ale nieważne, jakiś lokalny, dość prowincjonalny, jakiś tam wydział teologiczny, czy pedagogiczno-teologiczny, coś takiego. No i nikt tego generalnie nie czyta. I nagle przychodzi Czarnek, mówi, teraz dostaniecie 100 punktów. I oni dostają te punkty, ale nie idzie za tym, że mają jakiś budżet na edytorów, na korektorów, że mają budżet na jakąś analizę merytoryczną, prawda? Tylko po prostu to samo niszowe pismo, gdzie raz na kwartał piszą sobie z palca to, co chcą, właściwie tylko dla siebie, tylko nagle dostają za to punkty. I nagle się okazuje, że w rejestrze wysoko punktowanych czasopism masz właśnie takie rzeczy.
Dokładnie. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować dwa krótkie fragmenty tego, co zostało opublikowane na stronie Petcatu po tym, jak oni dostali właśnie ten boosta tego punktowego. To autorstwa oczywiście tutaj redaktora naczelnego, księdza Zimnego. Szanowni Państwo, przed nami kolejny etap, kolejna szansa, kolejna możliwość rozwoju naukowego poprzez publikowanie tekstów w naszym czasopiśmie. Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy. Jednak z tej racji, że czasopismo zajmuje wysoką pozycję wśród renomowanych czasopism, wymagania tekstów ulegają zmianie. Teksty winny być oparte na badaniach przeprowadzonych przez danego autora, a nie kopiowane z internetu czy z innych źródeł. Teksty winny mieć charakter naukowy. W tym znaczącą rolę będą pełnić recenzenci, którzy pilnować będą charakteru naukowego artykułu. Opublikowanie tekstu, począwszy od numeru pierwszego w 2022 roku, będą wiązać się z realną opłatą przygotowania, recenzowania i wydawania czasopisma. Zwracamy na to uwagę, gdyż do tej pory ci, którzy wnosili opłatę, bo Jezu, tutaj gramatycznie to jest porąbane, dobra, była to jedynie opłata za druk czasopisma. I drugi fragment, w którym się już tutaj ksiądz Zimny odnosi się do ataków, między innymi podejrzewam mnie, ale no też o pedagogice katolickiej wspominały i gdzieś tam różnego rodzaju media. Nie możemy trwać w bezczynności. Ataki lewackie, komunistyczne czy liberalne czują zagrożenie. W ogóle ataki czują zagrożenie.
Tak.
Jeśli się pojawiają tutaj błędy, to nie jest moja wina, okej? Nigdy nie atakuje się rzeczy, spraw, wartości, osób mało lub nic nieznaczących. Zawsze ataki są wymierzone w to, co dla kogoś stanowi zagrożenie. Tym razem zagrożona jest myśl, którą chce się na siłę wdrażać w życie współczesnego człowieka. Dobro lansowane na łamach pedagogiki katolickiej zapewne się obroni, mimo przewrotnych ataków. Ci, którzy utożsamiają się z katolicyzmem, wiedzą doskonale, że zawsze ta droga i formacja była, jest i będzie atakowana. Dziękuję w imieniu redakcji pedagogiki katolickiej, Rady Naukowej, recenzentów za piękną postawę służby Bogu i Kościołowi. Dziękuję także za ogrom wsparcia w tym czasie ataków i sił wrogich Kościołowi ze strony tysięcy osób życzliwych i rozumiejących ten atak. Za ich postawę, głównie w postaci modlitwy, słów uznania, gratulacji, trwania na posterunku walki dobra ze złem. Niech dobro i prawda zwyciężą. Bardzo piękny tekst. I tak, i to jest malutka próbka tego, co ksiądz Zimny lubi wrzucać nas na
stronę swojego. Ale musimy tutaj coś powiedzieć, no bo on mówi, że dopiero w momencie, gdy dostali tę punktację, to w ogóle zaczął się jakiś proces edycji, że wcześniej normalnie wklejali artykuły z internetu,
no oczywiście.
A teraz już tak nie będzie. Oczywiście, jak wiemy, być może troszeczkę mniej już tak robili, ale jednak nadal to robili, tak, i tam recykling też się odbywał, ale to jest piękne, jak on tak otwarcie to mówi, że słuchajcie, bo teraz dostaliśmy punkty i od teraz będzie tak, że trzeba będzie, nie wklejamy już tekstów z internetu, mają być źródła i ktoś tam będzie niby to edytował albo przynajmniej korektę jakąś robił.
I przypominam, rok później po ukazaniu się tego tekstu, to czasopismo dostało 200 punktów, czyli stoi na równi z, stało na równi z Science i Nature.
No dobrze, ale jeszcze więcej o tych błędach, tych grzechach technicznych.
Tutaj mieliście próbkę w sumie.
Tak.
Chociaż to nie był akurat artykuł naukowy, tylko jakby notka na stronie głównej, no ale no, jeśli redaktor naczelny pisze tak, w taki sposób, no to coś jest nie tak chyba, nie? Do mnie się kiedyś nawet zgłosiła osoba na PRIF, tak, która pracowała swego czasu w jakimś wydawnictwie katolickim i która opowiadała, jak to wygląda mniej więcej jakby od strony jakby no backendowej, tak, co tam się dzieje w środku. No i ona była, zdaje się, chyba edytorką i ludzie, którzy tam po prostu przychodzili, to byli właśnie głównie jacyś teologowie, księża, się denerwowali, jak ona wspominała, że to nie może być, nie wiem, właśnie kopiowane, że po prostu no, nie wolno recyklingować tych tekstów, że prawa autorskie, że to i tamto, i oni się po prostu denerwowali, jak ona gdzieś tam poprawiała im jakieś błędy ortograficzne, to też się denerwowali. Oczywiście to było takie wydawnictwo niezwiązane z nauką, to nie było naukowe wydawnictwo, no ale myślę, że doskonale pokazuje jakby standardy w tym środowisku, że oni mają trochę wyrąbane na to. Przede wszystkim to, co ja robię, tak, no to jest śmieszkowy content. To jest fanpage, w sensie no fan jako fan, tak? Fanpage po prostu sobie śmieszkujemy z różnych rzeczy i technicznie to nie moją rolą powinno być zajmowanie się jakby szukaniem problemów prawnych. Natomiast już na przestrzeni tych kilku lat zdarzyło mi się zidentyfikować co najmniej kilka plagiatów, szczególnie autoplagiatów. To już jest najbardziej właśnie patologiczna kwestia autoplagiatów, które no, od strony prawnej powiedzmy, że ten temat jest dosyć zniuansowany, kiedy to jest rzeczywiście jakby łamanie prawa, a kiedy nie, no ale już sama kwestia etyki, tak, naukowej, no po prostu nie publikujesz, nie recyklingujesz swoich tekstów. No a my mamy taki przykład na przykład właśnie księdza Dziewieckiego, który w ogóle dostał medal, zdaje się chyba polskiej edukacji, czy coś takiego, menu generalnie, za szczególne zasługi. No a typ publikuje dosłownie cały czas, recyklinguje swoje teksty. I to nawet nie na przestrzeni, że to sobie publikuje w jednym czasopiśmie, a potem sobie to przedrukuje w innym. Nie, nie, nie. No to już się zdarzało tak, że on po prostu jeden tekst kilka razy recyklingował w tym samym czasopiśmie. I to czasami była różnica kilku miesięcy, tak? Więc po prostu ktoś to musiał zobaczyć, jakby, że dochodzi do takich absurdów. I nawet tutaj wspólnie z jednym z czytelników mojego PEJA zrobiliśmy taką analizę. Ściągnęliśmy wszystkie teksty jego, Dziewieckiego, no i próbowaliśmy porównać, ile z nich to są tak naprawdę ten sam tekst, po prostu normalny autoplagiat, nie? I generalnie wyszło nam, że ze 144 tekstów aż 45 miało tam wysoki współczynnik, w sensie już nie będę wchodził w te szczegóły techniczne, ale generalnie, że wyszło nam, że po prostu przy 45 pozycjach ze 144 mieliśmy bardzo duże podejrzenie autoplagiatu. I to nie na zasadzie, że tam wiesz, jedno zdanie sobie gdzieś tam skopiował, tylko po prostu tam większość tekstu była skopiowana, tak? On podaje jedną anegdotkę przez 10 lat ostatnich.
Czyli jedna trzecia tekstu, który ten ksiądz pisał, to po prostu było kopii wklej tekstu, który napisał wcześniej.
Tak, tak. Inne tytuły czasami gdzieś tam dokładnie, jakieś tam malutkie zmiany czasami się zdarzały, chociaż czasami nie. I tak sobie to publikowało w sumie przez ponad 10 lat. No oczywiście gdzieś tam wysyłaliśmy wiadomości do tamtych po prostu czasopism. Gdzieś tam różnego rodzaju sprawy, gdzieś tam jedna sprawa też trafiła do rektora KUL-u, no ale oni wszyscy jakby nie za bardzo są skorzy do robienia czegokolwiek. Wielu rzeczników dyscyplinarnych usłyszało o tym i to też raczej mają jakby wyrąbane na to mocno. Tam rektor KUL-u gdzieś tam odpisał w innym przypadku, że no tutaj ksiądz Dziewiecki to po prostu on tworzy nie tekst naukowy, tylko duszpasterskie i
nie, no to spoko.
Nie, przepraszam, to nie rektor był, to rzecznik dyscyplinarny tak opisał tę sprawę, że tak.
No dobra, albo tak, tutaj cytujemy różne takie pseudonaukowe produkty, artykułopodobne powiedzmy, mówimy ile one za to mają punktów i tak dalej. No i jak, jakby co z tych punktów wynika? Bo tu nie chodzi tylko o prestiż. To się przekłada, ja wiem, że to nie jest aż tak proste. Ja już jak kiedyś o tym pisałem, to ktoś mi tam zwrócił uwagę, jakiś naukowiec, że to nie jest aż tak proste, że jak masz dużo punktów, to od razu granty na ciebie spływają. Jednak o granty nadal trzeba się trochę postarać, choć z pewnością jak masz kolegę ministra edukacji, to jest to prostsze, ale że no jednak to pomaga. Tak? Czyli jakby ciężej jest dostać grant na dobre badanie, gdy masz mało tych punktów i nie masz na koncie 50 artykułów napisanych w wysoce recenzowanych czy punktowanych pismach, a łatwo jest dostać grant na pseudobadanie, pseudonaukowe, gdy właśnie sobie 20 razy zrecyklingowałeś jakiś artykuł w jakimś petkacie albo czymś takim za 200 punktów, no tak jakbyś w Nature pisał. Więc jak to się przekłada na ten system grantów i ogólnie na kariery naukowców? I co to z tą polską nauką robi? Bo to jest chyba tutaj najgroźniejsze, bo mi się wydaje, i tutaj, sorry, znowu wrócę do tego, że ty wypełniasz taką niszę, ale to jest naprawdę ważne, że media w Polsce parę razy tym tematem się zajęły, gdy Czarnek te punktacje zmieniał, ale nie pogłębiały tego tak szczególnie co właściwie z tego wynika. Tylko kończyły na takim trochę etapie takiego śmieszka, czyli że tak jakby wychodzili z założenia, że wszyscy rozumieją, nie, że jeżeli taki artykuł naukowy, dajmy na to, nie wiem, o fizyce, dotyczący fizyki, jest punktowany niżej niż taki pseudoartykuł właśnie pseudoteologiczny, który tutaj cytujesz, no że to jest źle. Ale co to właściwie robi dalej? No bo Czarnek zmienia tę punktację, on to zrobił pierwszy raz w roku 21, jakby nie patrzeć 3 lata temu prawie, znaczy 2,5 powiedzmy roku temu, bo to jakoś w grudniu było. No i przez te 2,5 roku tych artykułów powstały tysiące. No i miliony punktów przyznano, tak lub nie. No i jakieś granty już na pewno się z tego powodu posypały. No i jaki to ma wpływ na to Polskę?
No w sensie oprócz grantów, no to oczywiście no jak gdzieś tam ktoś chce jakiś awans, tak, gdzieś aplikować jakąś pozycję, no to ta punktacja też gdzieś tam się liczy. Wiadomo, to jest gdzieś tam jedna z część składowa, tak? Dodatkowa kwestia jest jeszcze taka, że pracownicy naukowi też muszą wypełniać pewne wymagania odnośnie ilości punktów, tak? Że muszą rocznie gdzieś tam konkretną ich ilość gdzieś tam zdobywać. No i to też ułatwia po prostu teologom, tak? Ale nie tylko, sobie gdzieś tam dalej iść w tej karierze, aby utrzymywać swoją pozycję na uczelni. To raz, ale no jeszcze dodatkowa kwestia jest związana po prostu z tym, że to podnosi prestiż tym osobom i tym czasopismą, w znaczeniu takim, że wiesz, my sobie teraz śmieszkujemy, no ale na przykład przy zmianie władzy, tak, została cofnięta ta punktacja do jednej z gdzieś tam pierwotnych i oni gdzieś tam się teraz ministerstwo zastanawiają, co z tym dalej zrobić, ale dalej pedagogika katolicka ma 70 punktów. Chociaż akurat jeszcze ksiądz Zimny chyba nie do końca się wie o tym, bo dalej na stronie widnieje informacja, że mają 200. Tak, ale generalnie on...
Jakbyś się oddalał z odpowiednią prędkością w odpowiednim kierunku, to te dwa zdarzenia są równocześnie. Na
70. Dokładnie, dokładnie. Tak, no i po prostu to podnosi gdzieś tam prestiż tym czasopismom, tego stopnia, że no, jeśli to się znormalizuje, tak, no to wiesz, no, w ministerstwie machną ręką, a dobra, już nie mają ci pedagodzy katolicy, tak? No i sobie to czasopismo będzie dalej trwało, będzie miało dalej ciekawą taką większą punktację. Będą tam publikowali coraz bardziej, powiedzmy, ogarnięci ludzie, no ale przy okazji będą też dochodzić inne gdzieś tam patologie, tak? Albo ktoś sobie gdzieś tam sprawdzi historię tego czasopisma i znajdzie te absurdy gdzieś tam z poprzednich lat. Dodatkowo no ci ludzie też często są promowani jako po prostu jacyś eksperci, tak? Zapraszani do telewizji. No bo ksiądz wielki tutaj profesor, tak, który ma 50 albo 100 publikacji naukowych na koncie, tylko co z tego jak 70 tych publikacji to są jakieś kompletne głupoty, które gdzieś tam właśnie sobie z nudów napisał albo w ogóle skopiował.
Jest perspektywa na to, żeby się miała ta sytuacja jakoś poprawić? No bo tak jak mówisz, że tam jeszcze 70 punktów im zostało, co jest, no powiedzmy sobie szczerze, też jest za dużo.
Tak, w sensie nie powinni mieć w ogóle żadnych punktów akurat oni. Czy się coś zmieni? Nie wiem. No, ja na razie podchodzę dosyć neutralnie do tego. Czekam na to, co będzie dalej się działo. Bo aktualnie trwają jakieś tam konsultacje ze światem naukowym, no ale no właśnie tutaj jest kwestia tego, że oni jakby ministerstwo chce oddać decyzyjność ludziom związanym z tymi konkretnymi dyscyplinami, co jest okej, okay, no bo jakby każda dyscyplina ma jakby swoją jakąś specyfikę, tak, ale no, w przypadku teologii, kurczę, to jest tutaj dosyć problematyczne, tak, ale jeszcze tutaj jednej kwestii podkreślę, to, bo to nieczęsto pada w tej dyskusji, że przy okazji tej zmiany punktacji Czarnek też rozszerzył zakres dyscyplin tym czasopismom. Każde czasopismo ma przydzielone konkretne dyscypliny, którymi się zajmuje. I Czarnek mocno to rozszerzył w przypadku niektórych czasopism do takich absurdalnych poziomów, że jakieś tam czasopismo właśnie, nie pamiętam teraz, jakie ma pedagogika katolicka, ale no, że nie wiem, oni zajmują się powiedzmy teologią, historią i nie wiem, naukami społecznymi, filozofią i tak dalej, nie wiem, przemysłem powiedzmy, tak? Ale chodzi po prostu o to, że jeśli redaktor naczelny to przypuści, to możesz jakąś kompletnie absurdalną rzecz, niezwiązaną w ogóle z pedagogiką katolicką, sobie tam wypuścić. I ja tutaj mam nawet śmieszny przykład. na przykład Łódzkie Studia Teologiczne numer 32 z poprzedniego roku. No i mamy tam jakieś artykuły typu, nie wiem, myślenie Ratzingera o wieczności, nieśmiertelności w kontekście filozoficzno-teologicznym. Sługa, jakieś męczeństwo sługi Bożego Janosa, jakieś tam węgierskie nazwisko, jego dzisiejsza interpretacja. No i jakieś procesy migracyjne jako znak czasu w ujęciu teologii katolickiej, no i wszystko spoko i gitara, nie? No i nagle jest kolejny artykuł, który ma tytuł Postproduktowy jako forma reklamy na Instagramie na przykładzie artykułów kosmetycznych. I to jest ze sobą opublikowane w Łódzkich Studiach Teologicznych. Chyba coś jest nie tak, nie? I przejrzałem ten artykuł i oczywiście tam nic nie ma wspólnego z teologią jakkolwiek, nie?
To trochę brzmi jak tak jakby ktoś w tym czasopiśmie miał właśnie jakiegoś znajomego, który bardzo musiał coś takiego napisać i nie miał gdzie i napisał wniosek do ministerstwa o rozszerzenie. No, trochę mi to przypomina, wiecie, ja teraz akurat ostatnie 3 tygodnie właściwie spędziłem czytając teksty ekspertów od geopolityki i to tak jest przed 15 lat, tam pana doktora Sykulskiego między innymi i tam też tak było, czyli otwierasz te ich czasopisma, tam przegląd geopolityczny czy geopolityka, no i patrzysz na początku oczywiście spis treści, no i tam masz coś tam w ujęciu geostrategicznym, geostrategiczne znaczenie czegoś tam, geopolityka pojęcia, nauczanie geopolityki, rzeź wołyńska ukraińskich nadstronnictw na Polakach, co? Co to ma wspólnego z geopolityką?
Brakowało mi jeszcze tego, żeby był tam fragment o tym, ilu geopolityków mieści się na łebku od szpilki. To by było takie dobre domknięcie.
Wiesz co, tam było naprawdę geopolityczne znaczenie autostrad i tak dalej. Bardzo dziwne rzeczy tam były. Będę o tym niedługo pisał z pewnością. To może nawet przed emisją tego odcinka to zobaczymy. No dobra, ale to, czyli tak, czyli czy coś się już zmieniło, czy coś się może zmienić i gdybyś ty mógł mieć na to wpływ, to jakbyś to zmienił?
Nie wiem, ja się nie poczuwam do tego, żeby dawać jakieś rozwiązania konkretne, bo tak jak mówię, to jest problem naprawdę skomplikowany. Zajmują się tym poważni ludzie, niektórzy w zasadzie na całe gdzieś tam karierę robią na kwestii tutaj ewaluacji nauki, więc jest to skomplikowany problem. Tutaj oczywiście jest spora rzesza ludzi, którzy uważają, że w ogóle ten system punktacji jest głupi, że doprowadza do punktozy i właśnie publikowania takie makulatury, bo żeby była też jasność, bo mówimy tutaj konkretnie o teologii, ale ta patologia punktozy dotyczy tak naprawdę całej polskiej nauki. Bardzo dużo śmieciowych artykułów powstaje tylko i wyłącznie dlatego, że no raz, że po prostu ludzie muszą publikować, bo po prostu jest taki wymóg, a dwa, że no niektórzy mają jakieś takie poczucie grafomanii i chcą publikować cokolwiek. No i te standardy po prostu są gdzieś tam obniżone. Niestety. Więc jest to o wiele szerszy problem, więc może warto się zastanowić nad jakimiś alternatywnymi tutaj sposobami ewaluacji tej nauki. Nie mam pomysłu konkretnego na to i mam nadzieję, że się pojawi po prostu ktoś inteligentny, mądry, kto to spróbuje jakoś ogarnąć. Nie mam dużych, tak jak mówię, oczekiwań na chwilę obecną od ministerstwa. Mam wrażenie, że niestety temat trochę zniknie, bo odwrócono tą najbardziej kontrowersyjną zmianę punktacji Czarnka, no ale no wrócono do jego poprzedniej, w której też sobie gdzieś tam ręcznie wszystko otworzył, więc nie spodziewam się jakichś drastycznych zmian, no ale no nie wiem, może mnie zaskoczą pozytywnie. W każdym razie dalej się przyglądam temu, co się tam dzieje w takich klimatach tutaj około teologicznych w Polsce. No i myślę, że jednak wciąż będzie sporo do wygrzebania, tak? No bo ci ludzie jakby wciąż sobie publikują, wciąż istnieją. Niektórzy się związali jakby w 100% ze światem naukowym, więc przecież nagle nie zrezygnują z tego i nie otworzą, nie wiem, stoiska z poróweczkami, tak? Tylko no, będą sobie dalej publikować jakieś takie śmieci.
Czyli bezrobocie ci nie grozi na razie?
No mi nie, myślę, że nie, spokojnie.
A gdybyś miał jednak sprawczość i mógłbyś tak magicznie usunąć z przestrzeni publicznej jeden z tych artykułów, Oraz jedno z tych pism, co byś wybrał?
O Jezu, artykułów tylko jeden?
No to pięć. No to pięć artykułów i jedno czasopisma, dawaj.
O Jezu, no w sensie pedagogia katolicka to jest od razu jakby wyrzucona byłaby. Reszta, no ja przede wszystkim bym tak zbiorczo po prostu te creepypasty pousuwał. W sensie, no jak ktoś wjeżdża z jakąś telekinezą, jakimiś takimi rzeczami bezpośrednio, no to jest bez sensu. A, jeszcze... Tutaj dodatkowy cios w stronę księdza Oko. Zdarza mu się publikować po niemiecku i po angielsku naprawdę obrzydliwe artykuły. Ja tutaj dodam taki kontekst, jeśli ktoś nie wie, bo to ksiądz Oko jest dosyć znanym takim inkwizytorem.
Jest.
I to jest człowiek, który został skazany w Niemczech za hate speech, za napisanie artykułu naukowego. Let it sink in. Ktoś został skazany za to, że napisał tak kontrowersyjny, tak po prostu szurski artykuł naukowy po prostu z hate speech, bo on tam pisał o osobach LGBT i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu no, on tam się nie zatrzymuje. On tam, to jest właśnie wodoleństwo u niego. On tam potrafi napisać artykuł na ponad 30 stron, w których on tam opisuje, jak on tam wykrywa gejów wszędzie w kościele i on z nimi walczy i w ogóle. No i w Niemczech został skazany za to, nie? W Polsce publikuje bardzo podobne artykuły i nikt się jakby do tego nie przyczepia. One są wypunktowane też.
Mam pytanie, po tym jak on tam został skazany, nadal tam w Niemczech publikuje? Czy, bo nie mam pojęcia, jak tam to działa. Czy przypadkiem nie jest tak, że dostałeś jakiegoś bana po takim wyroku skazującym, czy to nie w ogóle nie powiązane?
Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że on w ogóle jest chyba związany z jakimś tam uniwersytetem katolickim w Niemczech, ale czy on jakby wrócił na stale, powiedzmy, do Polski, czy ma jakieś tam bana, nie wiem, do końca.
Dobra, to troszkę szybciej niż planowałem, dojechaliśmy chyba do końca. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
Oczywiście, w sensie ja mam też taką zagadkę. Chociaż nie, mam jeszcze jeden cytat, bardzo krótki. To jest cytat w ogóle z doktoratu napisanego przez pewną panią, który został wydany w formie monografii później, oczywiście płatnej i tak dalej, nie? Jak zauważają polscy biskupi, gender przyznaje człowiekowi prawo do spontanicznej zmiany dokonanych już w tym zakresie wyborów w obrębie pięciu płci, do których zalicza się gej, lesbijka, osoba biseksualna, transseksualna i heteroseksualna. Więc proszę państwa, dropnęły nowe płcie.
Wreszcie to.
O lewakach się mówi, że wymyślają płci, a tu wychodzi na to, że nie tylko.
Oczywiście to była tutaj no, monografia recenzowana, nikt się do tego nie przyczepił.
Przepraszam, na jakim uniwersytecie?
O Jezu, nie pamiętam teraz, cool wydaje mi się, ale nie daję głowy.
No oczywiście, że cool.
Defaultowy taki byłby cool w tym przypadku.
Dokładnie, default. Ale mam też zagadkę dla tutaj fanów podcastu. To jest bardzo, bardzo trudna zagadka i jestem pewien, że nikt nie zgadnie, o kogo tutaj może chodzić. Zgadnijcie, o kim, kogo jest to opis. W jednym z czasopism amerykańskich napisano o nim, że miał idealne proporcje ciała i regularne rysy twarzy, klasyczny kształt głowy i piękną barwę głosu, czysto brzmiącą i dobitnie przekonującą. Znał i umiał wykorzystywać różne sposoby tak zwanej niewerbalnej komunikacji z ludźmi, a więc odpowiednią gestykulację, ruchy rąk, głowy, mimikę twarzy, kontakty wzrokowe, efekty głosowe, akcentowanie, barwa i natężenie głosu, rytmiczność mówienia, westchnienia, pomruki. Potrafił śpiewać, uśmiechać się, żartować, prowadzić swobodnie dialog ze swoimi słuchaczami, nawet podczas wielkich zgromadzeń. Jak myślicie, o tym może być mowa?
Ja myślę, że chodziło o pana Mirosława z Radomia.
Ja mam tylko pytanie, czy obiekt tych westchnień w końcu lubił grać w te szachy, czy nie? Czy konkluzja jest, że nie wiadomo?
Znajdźcie sobie ten artykuł i przeczytajcie go. Poznawajcie polską naukę.
Tak, ale spodobało mi się, że no, niewerbalne sygnały, mowa ciała, ruchy głowy, tembr głosu. No to werbalne czy niewerbalne w końcu?
Wiesz co, ja tu jedną rzecz dodam, że sam początek o tych idealnych proporcjach to brzmiało jak coś, co z literatury niemieckiej z lat 30. ubiegłego wieku mogłoby wyjść, także powiem, że myślałem, że pójdzie w trochę inną stronę.
Albo też z jakiegoś taniego romansidła dzisiaj, no ale dobra.
Jeszcze mam jeden cytat odnośnie tutaj.
Okej, cytatów nigdzie za wiele.
Dokładnie.
Tak.
Jest taka, tylko wydaje mi się, że ona chyba nie była punktowana, akurat ta publikacja, ale ona jest przepiękna w mojej opinii. Tytuł. Karol Wojtyła jak świat, czyli o świętym papieżu Janie Pawle II Wielkim, ukazanym w poezji i prozie. Wstęp do antologii literackiej. Święty papież Jan Paweł II Wielki sam w sobie jest wyzwaniem jak temat rzeka, temat morza, temat ocean, temat kosmos. Parafrazując tytuł książki mego wykładowcy literatury, Jana Błońskiego, można powiedzieć: Wojtyła jak świat, Jan Paweł II jak świat. Czyż jedna antologia poezji i prozy, utworów napisanych w 40-lecie inauguracji pontyfikatu tego świętego z Wadowic, czyż może udźwignąć tak ogromny temat, tak odrębny świat? Z pewnością pytanie to musi pozostać pytaniem retorycznym. Tym bardziej wstęp do takiej antologii musi pozostawać co najwyżej niedokończonym szkicem, zarysem, ledwie zapoczętym brulionowym projektem, bo tak bogaty dorobek papieski nie da się ogarnąć w krótkim tekście. A nawet powiem więcej, w żadnym tekście tak do końca. Można tylko co najwyżej zasygnalizować pewne, może najbardziej podstawowe kwestie. Pierwszy papież Polak w dziejach Kościoła to nie tylko pierwszy papież Słowianin, ale też i pierwszy papież z Europy Środkowej.
Uważałbym z tymi porównaniami do rzeki, bo przypomniał mi się jeden wiersz, który poznawaliśmy w liceum, Adam Warzyk, Rzeka, który zaczyna się Mądrość Stalina, także tutaj nie szedł w takie porównania. Kult jednostki jednak jest zawsze taki sam, niezależnie od jednostki.
Ale ja żałuję, że to nie było punktowane.
W sensie nie daje głowy, bo to był generalnie wstęp do jakiejś tam antologii literackiej, więc jeśli było to wydane przez jakieś tam wydawnictwo punktowane, no to było punktowane, ale niestety nie pamiętam teraz dokładnie szczegółów, bo to dosyć dawno temu znalazłem.
Mhm. No dobra, no to będziemy chyba powoli kończyli. Czy może jeszcze na koniec byś tylko chciał powiedzieć, czego być sobie, nie inaczej, czy życzysz sobie, żebyś nie miał się z czym jako instytut teologiczny zajmować.
Oczywiście, ja z wielką
normalnie spojrzeć kopię.
Ja z wielką chęcią zamknąłbym instytut, żeby to było tylko takie muzeum absurdu przeszłości.
Według mnie, ponieważ zebrałeś tam bardzo dużo tych materiałów, no bo to robisz 3-4 lata.
Tak, tak.
To jest potencjał na jakąś pracę naukową dla kogoś, taką prawdziwie naukową.
Myślę, że jak najbardziej jest potencjał.
W jednym miejscu to zebrałeś, pokazałeś te różne plagiaty, autoplagiaty, recykling, żenujący poziom i merytoryczny, i taki stylistyczny, językowy i techniczny tych tekstów. Trochę napisałeś o tym, jak ten system działał, prawda, w jaki sposób to koniec końców no, wpływało na polską naukę, no i chyba no, jednak hamowało i cofało wręcz. To jest może dobry materiał, nie? To jakby ogłoś może coś takiego. Ktoś by ci się mógł znaleźć, wiesz, ktoś z jakichś studiów porównawczych, z literaturoznawstwa może, no nie wiem, bo z pedagogiki może.
I w sam raz do pedagogiki katolickiej to byłoby piękne.
No właśnie, byłaby taka incepcja, nie? Taka matryczka trochę.
Tak. Ja chciałbym tylko dodać to, że jakby najbardziej zależeć powinno osobom, które rzeczywiście zajmują się tą teologią jakby akademicko, tak? Nie mi. W sensie ja jestem sobie ateistą, który sobie robi śmieszki. Dla mnie to wszystko jest absurdalne. Sam fakt, że po prostu gdzieś tam gadają o Panu Bogu, tak, jako realnej postaci, która oddziałowuje bezpośrednio na świat. To już samo w sobie jest absurdalne, tak? Ale to nie mi powinno zależeć, żeby polska teologia, czy te ogólnie jakby nawet te części teologii, które dotyczą filozofii, które mogłyby być publikowane jako studia w dyscyplinie filozofii, czy historii, no bo to też gdzieś tam przeplata się z historią, czy kulturoznawstwem, im powinno najbardziej zależeć na tym, żeby ten poziom tej teologii naprawdę był wysoko, bo to jest trochę taki absurd, że było pompowane tyle pieniędzy w to, tak? Czarnek tak to mocno przytulił tą dziedzinę, a nawet jeśli spojrzeć na jakieś rankingi na świecie uniwersytetów zajmujących się teologią, to kulto tam nie jest wysoko, nie? Jakby europejskie protestanckie uniwersytety są znacznie wyżej. więc jakoś nie jesteśmy nawet siłą, która się przebija tutaj na łonie tego kościoła katolickiego, żeby to, co jest publikowane u nas, żeby, nie wiem, czytywali sobie jacyś biskupi w Watykanie, żeby ich to inspirowało do jakichś, nie wiem, zmian czegokolwiek. Do tego nie dochodzi. To jest takie publikowanie dla publikowania bez sensu, o głupotach. Kompletnie bez sensu, tak? I to im powinno jakby zależeć na tym, nie mi.
No i tym takim pełnym nadziei akcentem, że może oni to zrozumieją i zacznie mi na tym zależeć i że rzeczywiście nie będą takiej makulatury teologicznej tworzyli, zakończmy. Dziękujemy bardzo, że do nas w ogóle wpadłeś. Naszym gościem była Jego Magnificencja, rektor Instytutu Teologicznego imienia Pustynnego Demona. Polecamy bardzo na Facebooku i na Twitterze Instytut Teologiczny imienia Pustynnego Demona. To był podcast dezinformacyjny. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz na naszego Patronite'a. Dzięki i do usłyszenia.
Dzięki.
Do usłyszenia.